Sportowa Arena.
10 minut po godzinie 21. Sportowa Arena, zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj koszykarska i pierwsza liga męska, Biofarm Basket Poznań. Zespół, który kolejny sezon rozgrywa właśnie na parkietach zaplecza Ekstraklasy. Trochę poniżej oczekiwań spisuje się w tym sezonie, chociaż ostatnie mecze pozwalają z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Moimi gośćmi w studiu są prezes klubu Bartłomiej Tomaszewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dyrektor sportowy Przemysław Szurek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Kapitan drużyny Marcin Fliger. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Program realizuje Paweł Kret. Za obraz odpowiada Leon Bielewicz. Jutro nasza audycja będzie dostępna na YouTubie. Będzie można jej nie tylko odsłuchać i obejrzeć. Przed mikrofonem Grzegorz Szałasik. Dobry wieczór. Panowie, zanim jednak o waszym klubie, o waszej drużynie, to no niestety, ale scenariusz, jaki został napisany przez życie, przez weekend, no zupełnie zakłócił nie tylko koszykarskie, ale sportowe życie. Myślę, że nawet nie tylko sportowe na całym świecie, bo tragiczny wypadek, do którego doszło wczoraj w Kalifornii, w którym zginął Kobe Bryant, jeden z najgenialniejszych koszykarzy w historii, no wstrząsnął całym, jak powiedziałem, nie tylko sportowym światem. I trudno byśmy początku naszej audycji, akurat goszcząc was w studiu, przedstawicieli świata koszykarskiego, nie poświęcili właśnie tej osobie, tej postaci. Historia jeszcze jest o tyle dramatyczna, że 9 osób było na pokładzie helikoptera, który spadł kilkadziesiąt kilometrów od Los Angeles, ale w tym gronie właśnie była córka 13-letnia, zapowiadająca się nieźle koszykarka Kobe'ego Bryanta. No i właściwie każdy sobie otwiera jakąś szufladkę w głowie, gdzie ten Kobe Bryant był schowany. 41 lat, skończył grać niecałe 4 lata temu, 3,5 roku temu skończył swoją bogatą karierę. 20 sezonów w NBA, 20 sezonów w Los Angeles Lakers. Nieprawdopodobne przywiązanie do barów próbowych. I podejrzewam, że w waszym przypadku, Bartka Tomaszewskiego jeszcze jako zawodnika, Przemysława Szurka jako trenera, Marcina Fligera jako zawodnika, też gdzieś ten Kobe Bryant zawsze był. No nie wierzę, żeby ktoś, kto zajmuje się koszykówką, nie dotyka jej codziennie, nie patrzył na takiego koszykarza i go nie podziwiał. Bartku.
Bezsprzecznie, jeżeli miałbym wymienić w tej chwili kilku koszykarzy, dwóch, trzech, którzy najbardziej zapadli mi w pamięci, który będę pamiętał bardzo, bardzo długo, to myślę, że jest to Magic Johnson, myślę, że jest to Michael Jordan i numer 3 chyba Kobe Bryant, który w epoce, którą ja zacząłem się interesować, w momencie, gdy ja zacząłem się interesować mocną koszykówką, chyba wypełnił lukę po Michaelu Jordanie i mimo, że chyba nie byłem za jego gry, nie byłem największym fanem jego stylu gry, może dlatego, że za bardzo starał się naśladować Michaela Jordana, filmy, które pojawiły się od dnia wczorajszego,
to
pokazują, tak, dokładnie. Natomiast bez wuzdań, no był genialny, 81 punktów w swoim rekordowym występie, chyba z Toronto Raptors, 60 na zakończenie kariery, to jest coś imponującego i mi na pewno też imponowała i zawsze byłem pod wrażeniem jego osobowości, jego charyzmy, jego chyba również osoby poza boiskiem i koszykarskim, zresztą również z tego, co teraz wyczytuję, osiągał olbrzymie sukcesy również na płaszczyźnie biznesowej, charytatywnej, założył własną fundację, w ramach której chyba działał klub, na którego trening czy mecz leciał ze swoją córką, także to na pewno również jest imponujące i ma duże wrażenie.
Panie trenerze?
To był chyba ciężki moment, kiedy wczoraj czytało się newsy i wydaje mi się, że Adam Chrycaniuk najlepiej to ujął, bo ja czułem się dokładnie tak samo, że nie widziałem nigdy na żywo Kobe'ego Bryanta, chociaż oglądałem go setki razy w telewizji. Ale każdy z nas chyba wczoraj czuł się, jakby stracił kogoś bliskiego, chociaż nie znał go osobiście. Tak o tym powiedział Adam Chrycaniuk i tak, dokładnie tak samo ja się czułem, a Bartek trochę już jakby wyprzedził też moją myśl. Pamiętam, jak w 98 roku miałem okazję w Chicago świętować w Grand Parku 6 tytuł Michaela Jordana i zastanawiałem się, kto wypełni, kto będzie po nim. Ja nie ukrywam, że z radością przyjąłem te ruchy, kopię właściwie Jordana, bo to pozwalało przedłużyć moje młodzieńcze lata z miłością do koszykówki, bo ten Kobe rzeczywiście poruszał się, ale też wygrywał tak samo jak Michael Jordan. Ta pasja była tak bliska temu ideałowi, którym był dla nas Michael Jordan, że po prostu te lata 90. zostały przeniesione w nowy wiek i nie ukrywam, że z przyjemnością patrzyło się, jak zdobywał kolejne tytuły z Philem Jacksonem, notabene, między innymi, a Nie ukrywam, że byłem naprawdę pod wrażeniem tego, co zrobił w ostatnim meczu sezonu, kiedy zdobył te 60 punktów.
To jest chyba taka kwintesencja Kobe'ego Bryanta. Mecz pożegnalny i facet rzuca 60 punktów w meczu.
Tak potrafią zrobić tylko najwięksi w tym sporcie. Co więcej, on zabrał wtedy playoffy Utah. Utah grało o playoffy, a Kobe grał tylko albo aż ostatni swój mecz i powiedział, że ma nadal umiejętności, ale ciało już nie byłoby w stanie się regenerować po takim wysiłku w kolejnych meczach, dlatego to już musi być ten moment na odejście.
Spojrzałem na listę spotkań Kobe'ego Bryanta w sezonie zasadniczym i on właściwie tylko w pierwszych sezonach nie grał w większości meczów. W pięciu bodajże sezonach zagrał wszystkie 82 spotkania, a od bodajże swojego szóstego sezonu zawsze w pierwszej piątce. Jeżeli jest na przykład 60 występów Bryanta w lidze NBA, 60 w pierwszej piątce, to chyba też świadczy o jego wielkości.
Jest takie powiedzenie, że żaden trener nie trzyma dobrego zawodnika na ławce, tylko na placu, więc to jest chyba najlepsza rekomendacja, że on po prostu był na tyle wyjątkowy, że nikt nigdy nie pomyślał o tym, żeby nie korzystać z jego umiejętności, charyzmy i tego, co wkładał w zwycięstwa swojej drużyny. Także to było oczywiste, że będzie wychodził w piątce.
Marcin Fliger?
Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo wczoraj siedziałem wpatrzony w wiadomości ze Stanów Zjednoczonych i nie mogłem w to uwierzyć, co się stało, bo zginęła wielka osobowość świata sportu, ale też biznesu, bo zarówno był wspaniałym koszkarzem, jak i znalazł swoje miejsce w życiu, także po sportowej karierze. Także to pokazuje jego jakby charakter, który widzieliśmy na boisku, przeniósł to potem do życia osobistego, prywatnego, gdzie również z powodzeniem rywalizował w biznesach, tak? Do tego zginęła z nim jego córka i myślę, że to wstrząsnęło całym światem. Straszna strata.
Co ciekawe, tak jak powiedzieliśmy, wszystkie sezony w lidze NBA w drużynie z Los Angeles został w drafcie wybrany, zdaje się, w 96 roku przez Charlotte, wymieniony na Vlade Divacza, akurat taką europejską ikonę koszykówki, i został wysłany właśnie tam do Charlotte Vlade Divacz, a do Los Angeles wysłany Kobe Bryant. Ale liga NBA chyba jest taką ligą, gdzie jest to miejsce na przywiązanie do barw klubowych bardziej niż w Europie. Oczywiście zmienia się kluby, ale jak zawodnik zwiąże się kilkuletnim kontraktem, to potrafi grać 4-5 sezonów w jednym klubie, potrafi być ikoną swojego zespołu. Nie jest to reguła, ale jest to bardzo częste zjawisko. No ale 20 sezonów w jednym klubie i do tego, panowie, powiedzmy sobie szczerze, wiele z tych sezonów Los Angeles miało słabe, wreszcie końcówka Kobe'ego Bryanta, to właściwie było dołowanie Los Angeles, a on sam w tym Los Angeles brał na siebie ciężar gry i próbował właściwie być twarzą jeszcze tego zespołu.
To na pewno. Niektórzy nawet zarzucali mu, że zbyt długo próbował przeciągać ten koniec kariery, ale rzeczywiście w dobie super teamów, czyli budowanych zespołów przez konkretne gwiazdy, żeby zdobyć tytuł, to, co przydarzyło się Kobe'emu Bryantowi, czyli ta przynależność klubowa jedna przez całą karierę, będzie mu długo pamiętana. I takich sytuacji będzie chyba w przyszłości niewiele, więc tym bardziej to odcisnął piętno na koszykówce i w przyszłości zapisało się już w annałach.
Jeśli popatrzymy na ligę NBA, no wiadomo, że składa się z graczy niesamowitych, tak można by ich podzielić na mój taki podział: dobrych, bardzo dobrych, wybitnych. Jeszcze dałbym taką półeczkę trochę bardziej niż wybitnych, taką ciut więcej, już takie naprawdę elitarne grono, elity elit w lidze NBA. Zapisałbym tam bez dwóch zdań Michaela Jordana i dopisujemy też do takiej grupki zawodników lepszych jednak niż reszta właśnie Kobe'ego Bryanta przez te lata.
No bezsprzecznie, jak powiedziałem na początku,
jeszcze
to była
Johnsona
jedna z trzech niegrających już legend, ikon, symboli koszykówki. Nie wiem, dodałby pewnie z obecnie grających może LeBrona Jamesa, który w Los Angeles również tworzy chyba swoją historię, na pewno tworzy swoją historię. Amerykanie lubią ikony, lubią symbole, dlatego chyba obu stronom zależało na tym, żeby i Mamba, i Lakersi, żeby się związali na długie, długie lata.
Panie trenerze?
Znaczy ja, podobnie jak Bartek, gdzieś tam zahaczam jeszcze to lata 80. i Magic wprowadził nas w świat takiej zagrań z pogranicza teatru i sportu. Ja również się zgodzę z tym, że LeBron James na pewno będzie osobą, która przejdzie do historii koszykówki, ale jakby dodałbym pewnie do tego szeszaka, jego koloryt. Ale nie można zapominać o Billu Russellu czy Walcie Chamberlainie, którzy zdecydowanie wcześniej grali niż nasze czasy, ale rzeczywiście Kobe jest na zdecydowanie na podium.
Jest wysoko, zdecydowanie. Co ciekawe, LeBron James wyprzedził go w tabeli strzelców Ligi NBA w sobotę.
Tak.
W sobotę zrzucił z trzeciego
To był chyba ostatni wpis
Kobe'ego
Bryanta. gratulujący, tak, gratulujący
LeBronowi. Stracił trzecie miejsce w klasyfikacji na rzecz właśnie LeBrona Jamesa. Kobe Bryant stracił w sobotę, no a pożegnaliśmy tego zawodnika w niedzielę. No zobaczymy, jest LeBron, też już podejrzewam bliżej końca kariery, kto następny, może ktoś z Europy na przykład się pojawi w lidze NBA i zostanie taką ikoną, chyba, chociaż Amerykanom chyba łatwiej jednak Amerykanów pod tym gwieździstym sztandarem.
Ale to w tym miejscu może powiedzmy, że Kobe tak naprawdę szlifów nabierał
we Włoszech.
Jego tata grał w Reggio di Calabria, na samym, że tak powiem, spodzie włoskiej kontynentalnej części, także mówiono wręcz, że jego wyszkolenie techniczne w dużej mierze wdzięcza właśnie temu, że wychował się w Europie.
Tyle, jeśli chodzi o Kobe'ego Bryanta, ale przejdziemy do naszej codzienności, to co będzie tematem głównym naszej rozmowy, czyli sytuacja Biofarmu Basketu Poznań. No, przed sezonem udało się zbudować naprawdę niezły skład. Zaczął zespół być wymieniany, może nie jako główny kandydat do wygrania ligi, ale na pewno w gronie tuzów. Zaczęło się to, jak zaczęło, raczej było słabo. Po kilku kolejkach doszło do zmiany trenera. Pawła Blechacza zmienił Marcin Kloziński. No i też czekaliśmy wreszcie na złapanie jakiegoś oddechu, na takie podanie tlenu. No i jesteście po dwóch zwycięstwach z rzędu, dosyć ważnych, bo w minioną sobotę wygrana z Górnikiem Wałbrzych, a to na pewno jest jeden z potentatów ligi, a w środę, kilka dni temu, przed meczem z Wałbrzychem, wygrana w Lesznie, derby z timeout Polonią Leszno. Może też Polonia nie jest potentatem, ale mecze derbowe zawsze rządziły się swoimi prawami, to też jest zawsze cenne zwycięstwo. No to jak, panie prezesie, tlenu podano po tych dwóch meczach?
Przed wejściem do studia przypomnieliśmy sobie, kiedy się mówiliśmy na to spotkanie.
Był to połowa meczu
z Lesznem.
I nie wiedzieliśmy, jak będzie.
Jakie nastroje będziemy rozmawiać w poniedziałek. Na szczęście wygrana w Lesznie po bardzo dobrym meczu. Wygrana po niesamowicie emocjonującym i również, myślę, stojący na wysokim poziomie meczu z Górnikiem Wałbrzych. Myślę, że głównym faworytem, takim zdeklarowanym faworytem do wejścia do ekstraklasy, także to zdecydowanie poprawiło humory, natomiast atmosfery w zespole, natomiast chyba dalece jeszcze jesteśmy od chóru optymizmu i raczej pilnujemy tego środka tabeli, czy walki o play-offy, na które mamy olbrzymią szansę w tej chwili, niż dalej wybiegamy w przyszłość i patrzymy na górę tabeli. Na razie przed nami walka o play-offy.
Najlepszy mecz przeciwko Górnikowi Wałbrzych zagraliście w tym sezonie?
Myślę, że tak, że te dwa ostatnie spotkania pokazywały ogromną determinację, wolę walki, zaangażowanie, pełną koncentrację. No ten margines błędu już wyczerpaliśmy w pierwszej rundzie. Teraz musimy koncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu. W pewnym momencie już nawet przestaliśmy patrzeć w tabelę, bo wyglądała ona dramatycznie. Natomiast małymi krokami, nie myślimy teraz już o play-offach, żeby znaleźć się w tej najlepszej ósemce. Będziemy starać się po prostu małymi krokami, mecz po meczu, pochodzić z pełną koncentracją, zaangażowaniem, żeby odnosić zwycięstwa. No i miejmy nadzieję, że to nam da na koniec sezonu sukces.
To taka zmiana nastawienia, bo wiadomo, że każdy myśli o play-offach, nie da się ukryć, że to jest taki cel nadrzędny każdej drużyny, która przystępuje do sezonu zasadniczego, jeżeli ma oczywiście jakieś aspiracje i podstawy, żeby o tym myśleć, no to skoro właśnie jako zespół odkładacie to myślenie na bok, to troszeczkę właśnie trzeba było zmienić, bo na pewno myśleliście o play-offach, a teraz co? Gramy tak mecz po meczu, skok za skokiem.
Tak kolokwialnie powiem, że coś nie wypaliło na początku sezonu. Graliśmy poniżej oczekiwań. My również jako zawodnicy bardzo źle się z tym czuliśmy. Było widać, że każde kolejne spotkanie obarczone było coraz to większą też presją. I cieszę się, że teraz wydaje mi się, że się trochę podnieśliśmy, podbudowaliśmy nasze morale. Uwierzyliśmy w to, że potrafimy grać, potrafimy zwyciężać, co miało miejsce teraz z dwoma dobrymi klasowymi drużynami pierwszej ligi. Odnieśliśmy zwycięstwa, można powiedzieć, że ostatnio pokonaliśmy lidera, także mam nadzieję, że to jest taki prognostyk i jesteśmy na dobrej drodze, żeby te nasze umiejętności przełożyć teraz na wynik.
Zwycięstwo na wyjeździe też było istotne, bo mecz w Lesznie w ostatnią środę to była pierwsza wygrana wyjazdowa. Podejrzewam, że nie lubię grzebać w trupach, ale nic tak nie frustruje jak właśnie powroty z wyjazdów tym autobusem, gdzie znowu się nie wygrało. Raz się zagrało lepiej, raz się zagrało gorzej, ale na ogół się przegrywała. Wreszcie z tego Leszna akurat najkrótsza droga do domu, ale wreszcie radosna.
To też właśnie już w szatni od razu po spotkaniu powiedzieliśmy, że szkoda, że tak blisko jest do Poznania, bo to był pierwszy wyjazd, gdzie autobus był można powiedzieć normalny,
wesoły. Aż by się chciało z łańcucha wracać.
Były rozmowy, było wszystko. Wiadomo, że po porażce, gdzie wracamy z dalekiego wyjazdu, ten autobus jest, w tym autobusie jest cisza, panują minorowe nastroje i każdy gdzieś tam schowany w swoim kącie przeżywa w dany sposób tą porażkę. Także no, cieszyliśmy się krótko, ale zaraz w środę był kolejny mecz, więc może i dobrze.
Dobrze. A jeszcze Eską teraz to się szybko w ogóle z tego Leszna jedzie pod górkę. Nawet jak wygrana, to źle. Panie trenerze, dyrektor sportowy Przemysław Szurek, ale dla nas od zawsze jako trener, zresztą wieloletni trener zespołu Biofarmu Basketu. Drugi sezon, powiedzmy, poza bezpośrednim prowadzeniem pierwszego zespołu. Spójrzmy jeszcze w tabelę. To dziewiąte miejsce, czyli ocieramy się o play-offy. Wiadomo, że wobec wycofanych dwóch drużyn ta tabela zawsze jest trochę przekłamana, bo rozrzut rozegranych spotkań to w tej chwili jest 17-18, 16 już nie, właśnie. Zawsze ktoś ma mecz więcej, ktoś mecz mniej, ale już lepiej w tą tabelę można patrzeć. O ile zespół niech nie patrzy, ale dyrektor sportowy musi zerkać i patrzeć, żeby te play-offy jednak były.
Powiem w ten sposób, że w ostatnich tygodniach rzadko chcieliśmy spoglądać tabelę z wiadomych powodów. Mnie bardziej interesowało to, jak będzie wyglądał zespół po przerwie świątecznej. Bo to był taki moment, że można było wyczyścić głowy z tego, co działo się w pierwszej rundzie i ja byłem bardzo ciekawy, zresztą wiele rozmawiałem na ten temat z Marcinem Krowickim, trenerem, że to jest szansa na odbudowanie nawet bez dobrego zakończenia rundy, mam na myśli mecz z Łańcutem i trzeba powiedzieć tak, nowy rok to jest dla nas nowe rozdanie, bo to jest 3-2, 3 zwycięstwa, uh-huh. 2 porażki. O tej porze w pierwszej rundzie mieliśmy 1-4. Uh-huh. Czyli to jest pierwszy progres. Drugi jest taki, że poza meczem, powiedzmy kiepskim w Pruszkowie, zagraliśmy 4 bardzo dobre spotkania. Końcówka nam uciekła w Słupsku, ale mecz z Tychami już zapowiadał, że coś się zaczyna zmieniać. Kompletna dominacja w Lesznie. Teraz przyjeżdża lider, który przegrał tylko raz na wyjeździe. Miał kilka meczów z rzędu zwycięskich. To pokazuje tylko na to, że ten zespół się zmienił. On się zmienił, gra lepiej i ja tu się podpisuję obiema rękoma po tym, co powiedział Marcin. My jesteśmy w takiej sytuacji w tabeli, że my nie mamy co patrzeć, co będzie za 2, 3, 4 czy kilka tygodni, tylko skupić się na tych pojedynczych treningach, które nas doprowadzą do tego, żeby zagrać najlepiej, jak to jest możliwe, najbliższe spotkanie i tak kolekcjonować, tak jak to było w latach poprzednich. Krok po kroku kolekcjonować te zwycięstwa i zobaczymy, gdzie będziemy na koniec tabeli. Myślę, że to pozostawi taki fokus na tych właściwych rzeczach, a nie na presji, która nam przeszkadzała w pierwszej rundzie ewidentnie.
Nawet w tych meczach w tym roku problemem była czwarta kwarta. Ja już nie chcę wracać do końcówki zeszłego roku i 0-24 w spotkaniu z Łańcutem, tak, w Poznaniu. Ale też na początku tego roku czwarta kwarta była przekleństwem. Wreszcie też udało się coś zrobić, żeby nie pęknąć w czwartej kwarcie.
Tak, ja myślę, że ci kibice,
jeszcze na dogrywkę zostało nawet sił.
Ci kibice, którzy byli na tym meczu, zobaczyli coś wyjątkowego w tym sezonie. Mam na myśli sytuację, w której Marcin z Dawidem Brękiem wyrywają piłkę na linii końcowej przy niekorzystnym dla nas wyniku i w ten sposób mamy posiadanie, z którego potem są trzy rzuty osobiste. Myślę, że to jest punkt zwrotny tego sezonu. Ta akcja, bo takiej akcji ja nie widziałem w tym roku dawno, raczej widziałem paraliż, który czasami nam się zdarzał w końcówkach meczy i jakby to, że piłka trafiała zawsze do Marcina, że jakby ta presja nie rozchodziła się na wszystkich zawodników. A tu widziałem coś, co daje naprawdę dużą nadzieję, także jestem naprawdę pozytywnie nastawiony. Byle tylko, powtórzę to w rozmowach, ile razy to wybrzmiało między nami, byle tylko nas w końcu zaczęło zdrowie, że tak powiem, być z nami, bo tych ilość kontuzji naprawdę w tym roku jest no, przeogromna i ona tak naprawdę trenerowi nie pozwala przetrenować jednego mikrocyklu w pełnym składzie, bo ja nie wiem, czy od początku kadencji Marcina miał chociaż jeden tydzień ze wszystkimi zawodnikami zdrowiem. Myślę, że takiego nie było w ogóle.
No, chociażby ten osławiony złą sławą mecz z Łańcutem, jak wszedłem na halę i spojrzałem na ławkę, to było więcej facetów w dżinsach niż tak w stroju sportowym. Dokładnie. I tego też pewnie brakowało. I to był też czasami, panie Marcinie, powód, że w tej czwartej kwarcie nie szło?
No być może gdzieś tam tych sił brakowało. Dużo było też takich mikrourazów, o których kibice, ludzie spoza drużyny nie wiedzą, że zawodnik na przykład nie trenował cały tydzień, ale musiał zagrać z jakimś tam mikrourazem na tabletkach przeciwbólowych. Dużo było takich historii w tym sezonie.
Fliger też podobno.
Zdarzało się też, ale no tak jak mówię, mamy to za sobą, jesteśmy już prawie w komplecie, bo jednak jeszcze gdzieś tam te urazy są, ale chciałbym też jeszcze wspomnieć o tych młodych zawodnikach, którzy teraz dołączyli do nas do zespołu i w tych dwóch ostatnich meczach też bardzo nam pomogli, bo wnieśli dużo energii na parkiet, no jednak dali trochę też odpocząć zawodnikom podstawowym i myślę, że to jest też taki duży plus. który w tej rundzie na pewno nam się przyda.
Ręka nie drży, jak trzeba rzucić ile? 6 rzutów wolnych w końcówce spotkania na zwycięstwo? Gdy się jest zmęczonym w dogrywce?
Nie, wtedy się nie myśli już. Chyba nie ma takiej presji, jak ciężko. Wtedy myśli się, co będzie, jak nie trafię i przegramy takie spotkanie. No nie można tak myśleć, bo za dużo siły wcześniej cały zespół włożył w to, żeby do tej dogrywki doprowadzić. No i fajnie, że pokazał charakter. Nie pękliśmy w tej czwartej kwarcie, nie pękliśmy w dogrywce, mimo że byliśmy 5 punktów, mieliśmy straty już do zespołu z Górnika i wyszarpaliśmy to zwycięstwo.
Początek sezonu poniżej oczekiwań, w końcu musiało dojść do zmiany trenera, ale też, no panie prezesie, co tu dużo mówić, zmiana trenera to nie jest dotknięcie czarodziejskiej różdżki, też trzeba było czasu, już mówiliśmy, i kontuzje, większe, mniejsze, te mikrourazy, ale też trzeba było czasu, żeby to zaskoczyło i tak na dobrą sprawę, właśnie do świąt chyba czekaliśmy, czy do tej przerwy świątecznej dwutygodniowej, żeby troszeczkę to lepiej wyglądało.
Zawsze tak jest, zmiana trenera. Taki efekt miotu i to jest jedno, dwa spotkanie. Dodatkowa motywacja, dodatkowy bodziec wśród zawodników, którzy...
On nawet zadziałał, przepraszam, jeszcze przerwę w meczu z Kutnem, tylko mecz został anulowany, bo się Kutno wycofało, więc biednemu wiatr
oczy. Natomiast później powrót do rzeczywistości, niestety ciężka praca, ciężka charuwa. Zawodnicy mogą powiedzieć, czy jest inaczej niż z poprzednim trenerem. Ja tutaj nie chcę się na ten temat wypowiadać, natomiast rzecz, na którą na pewno bym zwrócił uwagę, to chyba też poprawa defensywy. Jak spojrzałem na mecze tegoroczne, rozegrane w tej rundzie, licząc Wałbrzych, zdobywający 73 punkty w czasie regulaminowym, to tracimy 70,6 punkta. Ja pamiętam, prześledziłem statystyki w pewnym momencie, nie wiem, czy to było po 8, po 9 kolejkach pierwszej rundy, traciliśmy ich 89, byliśmy chyba najgorszą obok Opola broniącą drużyną. W tej chwili tracimy 70,6, więc 19 punktów mniej straconych, no to jest absolutny, to jest niesamowity progres i tutaj też bym się dopatrywał chyba roli trenera, który troszeczkę być może inaczej podchodzi do tego elementu gry i miejmy nadzieję, że ta dyspozycja obronna będzie utrzymana w dalszych spotkaniach i wyniki powinny być dobre.
Trenera Marcina Klozińskiego pozdrawiamy, zatrzymały go inne sprawy, które spowodowały, że nie mógł być gościem dzisiaj w studiu. Trener, no troszeczkę ulepiony z innej gliny, powiedzmy z młodszego pokolenia. I też doświadczenie jest ekstraklasowe w Treflu Sopot, ale cały czas trener chyba jednak troszeczkę na dorobku. Mylę się, czy nie? Czy już doświadczenie?
Zdecydowanie młodsi. Na pewno doświadczenie z pracy w zespole ekstraklasowym Trefla Sopot. Również co dla nas nie jest bez znaczenia, mimo że ta struktura wiekowa w zespole troszkę się zmieniła w tym roku. Jest więcej
bardziej doświadczonych
zawodników. Tak, natomiast cały czas chcemy nadal uchodzić jako zespół, jako klub, który promuje, który wypuszcza tych młodych zawodników i jego doświadczenie Marcina Klodzińskiego w pracy z młodzieżą w Treflu, gdzie również zdobywa Mistrzostwa Polski chyba u 18. Nie było dla nas bez znaczenia. Ostatni okres Polfarmie Starogar, czyli też cały czas kontakt z tą koszykówką przez większe jako asystent. Trafiliśmy w właściwy moment. Chyba strony chciały się rozstać, również w Starogardzie i dlatego osoba Marcina pojawiła się w naszym klubie.
Ale też bliżej pierwszego zespołu ponownie Przemysław Szurek, który przez wiele lat prowadził zespół w drugiej lidze, w pierwszej lidze i teraz pojawia się jako dyrektor sportowy, taki nadtrener czy nie nadtrener, jak to określi? Czy do pomocy, żeby spojrzeć z zewnątrz?
Znaczy tak, po sezonie 17-18 bardziej skupiłem się na tym, żeby projekt móc rozwijać i wesprzeć to, co jest na samym dole, bo w tym upatrujemy przyszłość poznańskiej koszykówki, o której tu często wspólnie rozmawiamy. Także taka była moja rola. No, nastał taki moment, że Bartek jakby oczekiwał ode mnie większego wsparcia drużyny pierwszoligowej i broń Boże nie nazwałbym się nadtrenerem, bo jestem zbyt młody, żeby tak mówić. Ale na pewno powtórzę to, co powiedziałem przy okazji naszego pierwszego wywiadu, że ja jestem od tego, żeby pomóc Marcinowi tutaj płynnie wejść do klubu. Bo wiadomo, że mamy bardzo dobrych młodzieżowych trenerów. Trzeba przeprowadzać tą transformację młodzieżowców. To, o czym Marcin powiedział, że coraz bardziej ich widać w tej grze na parkiecie. co tylko nas bardzo cieszy. I taka była moja rola i taką rolę spełniam. Marcin jest znakomitym fachowcem, więc rozmowy z nim o koszykówce, o której często rozmawiamy, są pasjonujące i ja się bardzo cieszę, że on jest z nami i nie ukrywam, że bardzo sobie cenię tą relację, która powstała między nami, a tym bardziej, że ona jest na takim gruncie bardzo stresującym, bo te nasze wyniki nie są dobre. Więc puentując to, staram się go wspierać jak mogę, trenersko, jeżeli potrzebuję takiej pomocy, czasami trochę organizacyjnie. Działam tak trochę z tyłu, ale biorąc odpowiedzialność za to, co się dzieje też na parkiecie.
Co tu dużo mówić, sporo zawodników w okolicach trzydziestki, po trzydziestce, trener też jeszcze z trójką z przodu, to ten dystans jest wtedy skrócony, jak to wygląda? Bo chyba nie, z taką małą różnicą wieku jeszcze chyba pan nie pracował z trenerem, tak?
Wydaje mi się, że nie, a natomiast wiadomo, że trener już ma doświadczenie też z ekstraklasy i ogromne pojęcie o koszykówce, dlatego nie ma żadnego jakby problemu czy to w rozmowie, czy nakreśleniem założeń starszym zawodnikom, czy nałożeniem obciążeń treningowych. Wszystko płynnie to przeszło, tak jak u każdego, powiem, starszego trenera. Nie ma żadnych problemów.
Ale też musiał z tą pierwszą ligą się trochę trener otrzaskać, żeby też dojść do ładu. Ja pamiętam takie pierwsze wypowiedzi trenera Klozińskiego, że może nie tyle go zaskoczyło, może się trochę tego spodziewał, ale wreszcie naocznie zobaczył, ile walki jest w pierwszej lidze w porównaniu z ekstraklasą, z którą obcował przez dobre dwa sezony wcześniej.
Ja podobną sytuację miałem przed pierwszym sezonem tutaj w Poznaniu, gdzie przyszedłem i też myślałem, że to będzie jednak trochę może łatwiej, że trochę niższy będzie ten poziom tej ligi. Natomiast to są zespoły, w których zawodnicy, można powiedzieć, są bardzo dobrze przygotowani fizycznie i nikt tu nie kalkuluje, nikt tu przed nikim się nie położy, żeby wygrać spotkanie w pierwszej lidze, czy to jadąc do ostatniego, czy do pierwszego zespołu, trzeba dać z siebie maksa, 100% na parkiecie, bo jeżeli tego nie ma, to tak jak już pokazały wcześniejsze mecze, czy pojechaliśmy do Pruszkowa i przegraliśmy spotkanie gładko. W każdym spotkaniu trzeba być w pełni skoncentrowanym, dawać z siebie wszystko, bo tak jak mówię, liga jest bardzo wyrównana. Każdy zespół może tak naprawdę wygrać z każdym. Duże znaczenie ma podejście do każdego spotkania. Pełne zaangażowanie, walka i determinacja.
A gdzie się nie pojedzie, to rywale z ekstraklasowych parkietów się trafiają. Właściwie mało gdzie nie ma koszykarzy ogranych, a przynajmniej w drużynach czołówki to jest ich wielu.
No myślę, że
zawsze jest się z kim przywitać przed meczem.
Dokładnie. Myślę, że też na to duży wpływ miał ten przepis, regulacja w polskiej lidze koszykówki odnośnie dwóch Polaków na parkiecie. Jakby zrezygnowano z tego przepisu i to spowodowało, że jednak dużo graczy zeszło o poziom ligę niżej, żeby dostawać regularne minuty na parkiecie i móc się wykazywać, a nie siedzieć na ławce.
Za 22 minuty godzina 22, Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Dzisiaj o koszykówce rozmawiamy, pierwszoligowej, męskiej, poznańskiej, Biofarm Basket. Przerwa na żądanie, pozwolimy sobie na muzyczny oddech i wracamy za chwilę do naszej koszykarskiej rozmowy z naszymi gośćmi. You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So tired of misconceiving,
I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind.
Arena. Za 18 minut godzina 22. Wracamy do koszykarskiej rozmowy w sportowej arenie. Biofarm Basket Poznań, prezes klubu Bartłomiej Tomaszewski, dyrektor sportowy Przemysław Szurek, kapitan drużyny Marcin Fliger. Przed tym sezonem zmieniło się chyba najwięcej w ostatnich latach. No, może takim największym do tej pory momentem przełomowym to było, gdy zdecydowaliście się zostawić drugą ligę i przystąpić do pierwszej. Tej pierwszej okrzepliście, z każdy kolejny sezon dawał coś więcej, a istniało to troszeczkę samoistnie. A teraz przed tym sezonem idziemy po całości. Budujemy zespół mocny, wzmacniamy się ogranymi zawodnikami. Było podjęcie ryzyka. No i w momencie, gdy troszeczkę to nie zaskoczyło na początku, czarne myśli nastąpiły, panie prezesie, że coś nie tak. Czy jednak cały czas była wiara, że to ruszy z miejsca, bo to musi ruszyć?
Wiara w zespół była, bo faktycznie nazwiska, które się pojawiły, powinny gwarantować walkę o wysokie cele. Pojawił się Filip Struski, którego doskonale pamiętamy sprzed 2 lat, gdzie dostał prawie MVP ligi w top 5 i w naszym odczuciu MVP ligi. Ma 20 punktów, 10 zbiórek, bądź ponad. Pojawił się Dawid Bręk, który już z niejednego pieca chleb jadł i nieraz awansował do ekstraklasy.
Pozostał
Marcin Fliger. Pojawił się Michał Marek, czołowa postać z wysokich, przynajmniej na parkietach pierwszoligowych. Natomiast faktycznie nie zafunkcjonowało, nie zagrało. To jak Marcin powiedział wcześniej, no nie zagrało coś. Myślę, że fakt, że tak duże zmiany nastąpiły, jak zauważyłeś, mógł być również powodem tego, że zespół potrzebował więcej czasu. Zmiany, które nie przez nas były, nie nieśliśmy do końca tych zmian, bo Adam Metelski, bardzo chcieliśmy, żeby z nami został na kolejny, przynajmniej jeszcze jeden sezon. Podjął decyzję. Rodzina, praca na uczelni, obrona pracy doktorskiej, to wszystko spowodowało, że chyba priorytety w jego życiu się zmieniły i plany na najbliższy okres, i poinformował nas dosyć późno o tym fakcie, że nam nie pomoże w tym sezonie. Mikołaj Kurpisz w zeszłym roku już był zdeklarowany, że on chciał iść do ekstraklasy. Nie dostał odpowiedniej propozycji, natomiast w tym roku wiedzieliśmy o tym chyba od lutego, marca, kwietnia, że Mikołaj będzie z nami kończył sezon, natomiast prawdopodobnie nie rozpocznie, bo będzie szukał szczęścia w ekstraklasie i faktycznie podpisał kontrakt w Treflu Sopot. Także to są między innymi też jedne z tych powodów, dla których początek był szalenie trudny, nie chcę użyć słowa dramatyczny, ale mamy nadzieję, że mamy ten okres za sobą i jak uznaliśmy też dzisiaj podczas dzisiejszej audycji, ostatnie mecze, druga runda, lała sporo optymizmu i z takim też patrzymy w przyszłość.
Zastanawiam się, czy sporo przede wszystkim tych osobowości się pojawiło nagle w zespole. To wszystko pożenić, bo no, że Marcin Fliger, bogate doświadczenie w Ekstraklasie, też omawialiśmy już to na naszej antenie. Dawid Bręko, grany w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze, tak jak mówiliśmy, człowiek od awansów, wspomniany Filip Struski. No, dużo takich, nazwijmy to, mocnych osobowości nagle na boisku i w szatni się pojawiło. Panie kapitanie.
No na pewno jakieś ryzyko zostało podjęte na początku sezonu, żeby te wszystkie charaktery zlepić w jedną całość. Na początku to nie wychodziło, ale też myślę, że jeżeli dalej będziemy prezentować się tak jak przez ostatni tydzień, to w tych zawodnikach będzie siła, będzie miał kto tą drużynę prowadzić do zwycięstw i potem w najważniejszej części sezonu ta odpowiedzialność, wiadomo, że będzie spoczywała właśnie na tych kilku graczach, którzy jakby decydują tutaj o tym, jak ten wynik będzie wyglądał. Dlatego ja myślę, że wśród tych zawodników są tacy, którzy potrafią udźwignąć presję wyniku i zrobić coś dobrego tutaj dla Poznania.
Między innymi chodziło o wzmocnienie, żeby cała gra nie opierała się na Marcinie Fligerze. Pamiętamy zeszły sezon. Bańska kontuzja to właściwie zatrzymała wyniki zespołu. Trzeba było wrócić, żeby troszeczkę ruszyć do przodu i dalej wygrywać, zbierać zwycięstwa. Natomiast no, w ostatnich meczach chwaliliśmy młodzież faktycznie. Też podobały mi się przede wszystkim w Lesznie te wejścia młodych zawodników. Były wartościowe. Nie da się ukryć w tym wyjazdowym spotkaniu. Ale ważne też, żeby ja nie mówię, że zaraz kontuzja ma się zdarzyć i co będzie, jak nie zagra jeden czy drugi zawodnik, ale chociażby w meczu, żeby się te siły faktycznie tych ważnych zawodników rozłożyły, żeby zawsze był ktoś, kto ten ciężar gry weźmie na siebie. Jest troszeczkę lepiej w tym sezonie?
No na pewno jest większy, myślę, potencjał taki, żeby tą piłkę miał kto w decydujących momentach wziąć i rozegrać dobrze akcję. Natomiast trzeba też pamiętać, że w zeszłym sezonie, jak moja absencja spowodowana kontuzją nastąpiła, to ci zawodnicy, którzy byli, to przegrywali te mecze naprawdę kilkoma punktami.
Stykowo,
to były
tak.
dwa, trzy punkty zawsze. I ta drużyna prezentowała się naprawdę bardzo, bardzo solidnie, bardzo dobrze i była ta świadomość, że jak tylko wyleczę uraz, to zaczniemy odnosić zwycięstwa. Dzisiaj mamy troszkę inaczej zbudowany zespół. Na początku myślę, że była trochę węższa rotacja. Teraz pojawiła się tam młodzież i wszyscy widzimy, że oni już są gotowi na to, żeby odgrywać coraz to większe role w zespole. I było to widać w Lesznie, było to widać w meczu z Górnikiem, gdzie ci zawodnicy dali takiego dodatkowego powera z ławki. Ja mam nadzieję, że to będzie dalej kontynuowane, że ta energia rozłoży się na tych 10-12 zawodników a w najważniejszych momentach oczywiście gdzieś ta piłka musi iść do tych najbardziej doświadczonych, żeby to oni udźwignęli tą presję.
Niektórych zawodników czasami trzeba, panie trenerze, wręcz indywidualnie odbudować i popracować, żeby też ta wartość z nich była. To też czasami trzeba czasu. Tak patrzę chociażby pod koszem, bo no nie oszukujmy się, gdy spojrzało się na początek sezonu Michała Marka, czuliśmy spore rozczarowanie jego występami. A potem nastąpił moment, że nawet w tych przegranych meczach już było lepiej, tak? Ale to często trzeba też popracować, dotrzeć do głowy pewnie.
Czy na pewno? Myślę, że zawodników sytuacja była o tyle trudna, że większość z nich, tak jak Marcin powiedział, złożenie tego w całość to nie było takie proste, bo wielu z tych zawodników miało często piłkę w ataku w swoich poprzednich sezonach, a tu nagle tych posiadań mieli trochę mniej. Wielu z nas, trenerów, wie o tym, że są zawodnicy, którzy potrzebują jednak tego wpływu na grę, żeby budować swoją pewność siebie, i kiedy tego wpływu nie ma tak dużego, czasami potrafią tak zwane to flow sportowe stracić. Michał to stracił na początku, ale potem pojawiła się w jego grze walka, bicie się takie przysłowiowe pod koszem i na tej zasadzie zaczął odbudowywać tą swoją pozycję. Potem przyszły akcje pick and rollowe, z których coraz częściej korzystał, transmisje ofensywne i fajnie, że wrócił. Miał teraz znowu chwilę takiego dołka, ale chyba w najlepszy możliwy sposób pokazał kibicom, że to tak nie będzie teraz na dłuższy okres czasu jego gorsza dyspozycja, bo w świetnym stylu wrócił do gry w meczu z Wałbrzychem. No ale myślę też, że warto tutaj w tym miejscu, nie tylko mówiąc o Michale, powiedzieć też o Andrzeju Krajewskim.
To właśnie chciałem.
Który świetnie wykorzystuje swoją szansę, która przydarzyła się dzięki kontuzji Mateusza Faca, ale kto widział mecz w Słupsku, widział, jaki wpływ Andrzej miał swoją walką na grę zespołu w pierwszej części czwartej kwarty. Mnie się bardzo podoba, że mogę to powiedzieć tu w tym studiu, kiedy Marcin Fliger jest z nami, że widać, że zaczyna budować się zaufanie do tego młodego gracza, bo dostał kilka fajnych piłek w tych decydujących momentach właśnie od Marcina, co tylko pokazuje, że ci zawodnicy walczyli sobie miejsce na parkiecie, wykorzystują to i świetnie, bo to była zawsze wizytówka naszego klubu. Dajemy szansę młodym i jak ją wykorzystają, będą grali w koszykówkę.
Nie ma strachu, żeby Olka Wiśniewskiego wpuścić na parkiet?
Nie ma, świetny chłopak. Wyświetlana przyszłość przed nim, niech tylko kontuzje go omijają.
To skoro jesteśmy przy młodzieży, chwalimy, no to jest też ważna część waszego klubu. To tak szybciutko, żeby zejść w dół. I tak, gra drugi zespół też oparty na młodzieży w drugiej lidze koszykarzy, czyli poziom niżej. Jeszcze jest trzeci zespół w trzeciej lidze koszykarzy. Lidze wojewódzkiej, oprócz tego rozgrywki młodzieżowe do ilu? Do U14 w dół schodzimy? Jak to w klubie wygląda?
To znaczy tak, w tym roku zgłosiliśmy do Wielkopolskiej Ligi Koszykówki zespół U14, U16, U18, te trzy zespoły, plus są zgłoszone również w ramach tych rozgrywek poniżej U13, U12, U11. One są głównie oparte o uczniów klas sportowych pod naszym patronatem, także tych zespołów jest całkiem sporo, tych dzieci jest sporo, coraz więcej trenerów, także świetnie i niech będzie tak dalej, niech przybywam.
Ale to pozwolę sobie przerwać, zaczynacie chyba szkolić, bo do tej pory wasz projekt mi się kojarzył jednak jako już taki klub trochę elitarny, zbierający i z Wielkopolski, z różnych ośrodków, tak Sieraków, Rawicz i tak dalej, pewnie też Poznań, żeby tu się pojawiali, od właśnie którejś kategorii U14, gdzie nauczenie podstaw jest trochę za późno, już ktoś w jakimś klubie tych podstaw nauczono, pojawiali się u was, a teraz schodzicie jednak jeszcze niżej.
Znaczy tak, nasza historia w ogóle była taka, że na początku ściągaliśmy do liceum, nie mając zupełnie tych podstaw młodzieżowych, potem pojawiły się pierwsze umowy ze szkołami i czekaliśmy parę lat, aż to wszystko zacznie kiełkować. Było prób wiele w różnych miejscach, ale teraz możemy wprost powiedzieć, że trzy szkoły poznańskie robią kawał dobrej roboty.
To jakie?
Szkoła 51 na osiedlu Lecha, szkoła 18 na Armii Krajowej i szkoła 56 w Krzesinach. Pracujemy nad kolejnymi. Do tego animujemy w Kurniku zajęcia z koszykówki i dzisiaj już mamy swoje drużyny. Teraz oczywiście też rekrutujemy z różnych części Polski, ale głównie już mamy w oparciu te drużyny zbudowano własnych wychowanków, co tylko nas cieszy. No bo tak jak powiedziałem, od kiedy tu przychodzimy do studia, do państwa, cały czas mówimy o tym, że chcemy odbudować poznańską koszykówkę i chcemy, żeby w przyszłości...
Ale coś nowego dokładacie faktycznie, tak?
Tak, już nie prowadzę pierwszej ligi, ale próbujemy coś tam działać na samym dole. Właśnie. To jest może mniej medialne, ale kosztuje to dużo wysiłku, ale daje też dużo radości.
A jeśli chodzi o stronę organizacyjną, pamiętamy, że zeszły sezon był taki przełomowy, gdzie ta otoczka meczów się zmieniła. Już tak przerzucam się teraz podanie od Szurka do Tomaszewskiego. I też kolejny jakiś krok do przodu został zrobiony. No, sala jest jaka jest. Citizen wygląda jak wygląda, ma swoje plusy, ma też swoje minusy. Czekamy oczywiście na nową halę sportową do gier zespołowych. To jest kwestia 3 lat, kiedy ta hala ma powstać. Zresztą po sąsiedzku na terenach poznańskiej Warty. Ale ile można wycisnąć z sali Citizen, tyle staracie się wycisnąć, jeśli chodzi o widowisko. I kibice to kupują.
No mam nadzieję, że ilość kibiców to potwierdza, że dokładnie, robimy co możemy i wyciskamy co możemy. Pełna sala mimo naszej pozycji w tabeli, mimo nie najlepszej gry, powoduje, że chyba zapoczywanie na koszykówkę w Poznaniu cały czas jest i bym powiedział, że jest rosnące.
A byliście zerknąć na mecz Wiary Lecha w arenie? Takie sentymentalne pożegnanie areny i powrót Lecha Poznań? Jak to wygląda?
Oczywiście, miałem nawet przyjemność otrzymać koszulkę pamiątkową. Mi marzyło się usłyszeć kosz kolejosz. Może nie do końca wypełnionej arenie, natomiast...
Ale sporo ludzi było.
W końcu tak. Jest to tylko mecz trzecioligowy i grają zawodnicy absolutnie amatorscy, więc otoczka była bardzo, bardzo fajna i chciałoby się wrócić już do odnowionej areny za 2,5 czy za 3 roku. Czy za 3 lata, jeśli się mylę, Grzegorz, to proszę mnie popraw.
Arena 2 lata chyba, zdaje się.
2 lata. Być może na wyższym poziomie, ale to nie tylko od nas zależy.
Przed sezonem dosyć odważnie mówiliśmy o tym, że jest to zespół, który ma faktycznie walczyć. No skład pozwalał nam takie deklaracje tutaj składać, czy prosić o takie deklaracje. A teraz co? Tylko chcemy zadeklarować tak. No od Marcina Fligera już wiemy. Gramy mecz po meczu i z nadzieją, że będzie to dobry wynik. No ale od szefów klubów czego możemy oczekiwać? Że teraz panie Marcinie uszy proszę zatkać. W takim razie niech oni tutaj powiedzą. Niech panowie powiedzą. wiedzą, na co liczymy.
Wolałbym chyba nie wybiegać w przyszłość aż tak daleko.
Pokory
czy będziemy grać
sezon
w playoffach, czy nie będziemy grać w playoffach. Ja cały czas zerkam na tabelę i to znam szczerze, że też dopiero po wygranym meczu z Wabrzychem. Wcześniej miałem jakąś awersję do strony PZKoszu.
Miałem to samo. Natomiast
matematyka pokazuje, że szanse mamy naprawdę bardzo duże. Skupmy się na meczach z zespołami sąsiedztwa, a tych będzie co niemiara. I takie mecze jak z Kołobrzegiem, z Opolem, z Krosnem będą chyba, z Prudnikiem będą chyba decydujące. Mecze bezpośrednie będą według mnie kluczowe i to jak było rok temu, jak było 2 lata temu, jak było 3 lata temu. Myślę, że damy jeszcze kibicom w marcu sporo emocji. Będą playoffy, czy nie będą playoffy. I myślę, że pojedyncze mecze, myślę, że małe tabele będą decydowały o miejscach pomiędzy 6. a 10. Takie jest moje zdanie.
Naciskają nas z placu Kolegiackiego. 1 000 000 złotych dostaliście dotacji, to teraz ładnie tam grajcie i wygrywajcie. A co wy tam wyprawiacie?
Tak, rozmowy były. Co się dzieje złego? Bo z reguły tego... tak, była taka rozmowa z... Natomiast, no... No też ciężko było udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nic złego się nie dzieje. Intencje były dobre. Myśleliśmy nie tylko my, jak i większość. Ja sobie przejrzałem też przed dzisiejszym spotkaniem, bo spodziewałem się takiego pytania. Wrześniowe spekulacje na temat, kto jest hot, kto jest not w tym sezonie w pierwszej lidze i kto będzie walczył o awans. No bezsprzecznie. My, Czarni Słup i Górnik Wałbrzych. To były 3 zespoły, które były notowane najwyżej i to sportowe fakty. Polski Kosz, puls biznesu, KW Puls basketu, przepraszam, Kafe Basket. Czyli
też
wszystkie te takie najbardziej opiniotwórcze i fachowe, myślę. Zajmujące się pierwszą ligą, stawiały nas w gronie faworytów. Po raz kolejny powiemy to, co Marcin powiedział. Ja w międzyczasie coś nie zagrało, natomiast mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze.
Nie męczą troszeczkę, panie Marcinie, teraz pauzy. One teraz właśnie, no, w tej pierwszej rundzie to była tylko jedna taka, ale tak, za tydzień nie gracie po wczorajszym meczu z Górnikiem Wałbrzych. Z powodu jest to przerzedzeniem drużyn. Potem będzie 8 lutego mecz z Nysą Kłodzko, potem znowu pauza. Na szczęście to będzie środa, no to tak patrzę, potem będzie mecz z wyjazd do Łowicza na mecz z Księżakiem, a nie, to na szczęście tylko ten tydzień taki jest, także was nie dotknie na szczęście ta plaga przerw, bo narzekają niektóre zespoły, że za dużo tych weekendów bez grania jest przez to, że ta tabela jest mniejsza niż miała być.
Z jednej strony to jest jakiś problem, tym bardziej, że gdzieś jesteśmy na fali wznoszącej i
chciałoby się grać
i odnosić kolejne zwycięstwa, natomiast mamy też swoje problemy, te mikro urazy, o których wcześniej wspominaliśmy, kontuzje.
Przeziębienia.
Mam nadzieję, że to jest też taki czas na pełną regenerację, na dojście do pełni sprawności fizycznie i psychicznie i mam nadzieję, że nam to nie zaszkodzi. Będziemy też mieli więcej czasu, żeby skupić się na treningi, jeszcze udoskonalić, polepszyć to, co jest jeszcze przed nami do zrobienia i będziemy starać się odnosić zwycięstwa.
Nie jest tak źle faktycznie, bo za tydzień jest tylko ta przerwa. Później, tak jak powiedzieliśmy, 8 lutego, tak o 17 w sobotę będzie mecz z Biofarmem, z Nysą Kłodzka.
Chcielibyśmy poczekać na ostateczną decyzję. Wiemy, że 8 mamy konflikt z Lechem Poznań.
Lechra, o 17:30.
Pierwsza kolejka rundy wiosennej.
Czyli można w piątek, w niedzielę?
Prawdopodobne, że będzie mecz w niedzielę.
W niedzielę wtedy byłby mecz. I wtedy pauza, na szczęście, w środę, czyli powiedzmy, nie będzie to bolesna przerwa, bo następny weekend kolejne spotkanie, wyjazd do Łowicza 16 lutego, no to zapraszamy w takim razie 8 lutego, trzymamy kciuki, byśmy się tutaj spotkali w dobrych nastrojach, może nie w tym sezonie, ale w kolejnym, żeby było o czym mówić, żebyśmy podsumowywali też ten sezon jako sezon udany, bo jeszcze nic nie jest straconego, jak już się zaczną playoffy, to się wszystko może do góry nogami przewrócić, więc byle właśnie awansować do tej pierwszej ósemki i trzymamy kciuki, żeby cały czas zapotrzebowanie na basket w Poznaniu było, żeby kibiców w sali Citizen nie brakowało, a może za 2 lata w poznańskiej arenie. To jeszcze by się marzyło zagrać w takiej arenie, panie Marcinie. Damy radę?
Mam nadzieję, że damy radę. Zrobimy wszystko, żeby tak było.
Dziękujemy bardzo. W takim razie 8 bądź 9 lutego mecz z Nysą Kłodzką. Dzisiaj moimi gośćmi byli przedstawiciele Biofarmu Basketu Poznań, pierwsza liga koszykarzy, prezes klubu Bartłomiej Tomaszewski, dyrektor sportowy Przemysław Szurek, kapitan drużyny Marcin Fliger. Dziękuję państwu za uwagę. Leon Bielewicz realizował program. wizualnie, audio, Paweł Kretkowski, Grzegorz Hałasik. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.